tym wieku Pan Jezus szuka zwycięzców. Zwycięzcy to ludzie, którzy prowadzą normalne życie chrześcijańskie. Są jedno z Chrystusem, budują się razem, są oblubienicą Chrystusa i są gotowi na powrót Pana.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0 801 222 099. 0 801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Naszymi gośćmi w studiu są dzisiaj Janusz Bienia.
Dzień dobry.
I Dariusz Skurczewski.
Witam serdecznie.
W ostatniej audycji zobaczyliśmy rozwój życia w Księdze Rodzaju. Bóg stworzył najpierw życie roślinne, a następnie zwierzęce. Dzisiaj pragniemy przyjrzeć się dokładniej nie tylko temu, jak rozwijało się życie w Księdze Rodzaju, lecz także temu, jak rozwijało się w niej światło. Może tytułem wprowadzenia kilka słów na temat związku między życiem a światłem w Biblii.
Już na samym początku Pisma Świętego możemy zauważyć więź między światłem a życiem. Jeśli chodzi o sferę fizyczną, już w 3 wersecie mowa jest o tym, jak Bóg rzekł i powstało światło. Jak zobaczyliśmy wcześniej, światło to miało charakter ogólny, lecz nawet ten rodzaj światła, jeszcze nie tak stabilny i konkretny, doprowadził do powstania życia. 3 dnia pojawiły się najniższe formy życia. Potem 4 dnia, jak zobaczymy, nastąpił rozwój. Światło stało się trwalsze, bardziej stabilne, mocniejsze i bardziej konkretne. Pojawia się słońce, księżyc i gwiazdy. Jak pamiętamy, dzieło stworzenia, którego Bóg dokonywał w ciągu kilku dni, było w istocie dziełem odnowienia. W procesie tym jednak mamy słońce, księżyc i gwiazdy, bardziej konkretne formy światła, które doprowadziły do powstania wyższego rodzaju życia. Oczywiście wszystko to miało miejsce w sferze fizycznej, lecz jednocześnie bardzo przejrzyście ilustruje to nasze chrześcijańskie doświadczenie. Gdy otrzymujemy światło, chodzi mi tu właśnie o światło dnia pierwszego, o którym mówiliśmy w poprzednich audycjach, a więc gdy otrzymujemy światło i zaczynamy sobie uświadamiać, że potrzebujemy Zbawcy, że musimy narodzić się z Boga, że potrzebujemy przebaczenia grzechów, światło to sprawia, że przyjmujemy Chrystusa i dzięki temu otrzymujemy życie i światło. To jest doświadczenie światła dnia pierwszego, doświadczenie odrodzenia. Ale to nie wystarczy. Potrzeba nam czegoś więcej, czegoś bardziej konkretnego. Dlaczego? Ponieważ musimy rosnąć. Potrzebujemy nie tylko życia, lecz także wzrostu w życiu. Te trwalsze światła, o których dziś będzie mowa, słońce, księżyc i gwiazdy, świecą tak naprawdę po to, byśmy mogli wzrastać w życiu. W dzisiejszym programie zobaczymy, że kolejne etapy rozwoju światła w 1 rozdziale Księgi Rodzaju przedstawiają doświadczenie, przez które przechodzimy w sferze duchowej. W jaki sposób możemy wzrastać jako chrześcijanie? Wzrost dokonuje się na suchym lądzie, który wyłania się z wody, lecz niezbędne jest do niego światło. W tym fragmencie Pisma Świętego między światłem a życiem zachodzi więc nader ważna zależność, która ilustruje nasze chrześcijańskie doświadczenie.
Posłuchajmy w takim razie, co ma na ten temat do powiedzenia Witness Lee w Studium Życia Księgi Rodzaju.
W 1 rozdziale Księgi Rodzaju, w trakcie opisu Bożego dzieła stworzenia i odtworzenia, czytamy, że pierwszego dnia Pan Bóg wprowadził na świat światło. Pierwszy dzień był dniem światła. Światło to można nazwać światłem dnia pierwszego. Potem, czwartego dnia, praca Pana Boga znów wiązała się ze światłem. Było to światło dnia czwartego, światło, które zaświeciło czwartego dnia. Zgodnie z zasadą życia, światła dnia czwartego nie służą powstaniu życia, lecz jego wzrostowi. Trzeciego dnia Pan Bóg rzekł: niech się ukaże suchy ląd. I suchy ląd się ukazał. Wynurzył się z wód śmierci. W tym czasie istniało już światło, powietrze i ziemia. Światło, powietrze i ziemia. To trzy czynniki niezbędne do tego, by zrodziło się życie, prawda? Aby zrodziło się życie, aby powstało życie, potrzeba światła, powietrza i ziemi, żyznej gleby. I wszystko to już istniało. Pojawił się suchy ląd, a potem narodził się delikatny, subtelny rodzaj życia. Przyjrzyjcie się trawie i ziołom, kwiatom i drzewom. Niewątpliwie Bóg powiedziałby, że są dobre. Życie się narodziło. Lecz był to najniższy rodzaj życia. Życie o najniższym stopniu świadomości. Życie takie nie potrafi chodzić. Nie potrafi też rozmawiać. Nie jest też w stanie zrozumieć Boga. Bóg może powiedzieć: Lilijko, kocham cię. Może tak mówić 1000 razy. A Lilia nigdy nie odpowie. Ten rodzaj życia jest zbyt prymitywny. Powstało życie, lecz był to zbyt niski rodzaj życia. Życie musiało wzrastać. Do wzrostu życia potrzeba świateł dnia czwartego. Pierwsze światła służyły więc powstaniu życia. Gdy życie już powstało, do wzrostu konieczne były światła dnia czwartego. Światła dnia czwartego różnią się znacznie od świateł dnia pierwszego. Światła dnia pierwszego to po prostu światło. Światło w sensie ogólnym, niesprecyzowane, podczas gdy światła dnia czwartego są bardzo konkretne. To słońce, księżyc i gwiazdy. Ktoś zapyta może, co to jest słońce? Co to jest księżyc? Co oznaczają gwiazdy w typologii, jako zapowiedzi tego, co ma przyjść? Dobrze. Pozwólcie, że pokrótce to wyjaśnię. Słońce symbolizuje Chrystusa. Nie tylko Chrystusa, ale i świętych. Chociaż jeszcze nie dziś. Nie myślcie, że jesteście słońcem. To byłaby przesada. Poczekajcie, aż przyjdzie 1000-letnie królestwo. Przeczytajcie Psalm 78 i 79. Czytamy tam, że narodziny Chrystusa były dla ludzkości wschodem słońca. A w Ewangelii Mateusza czytamy, że gdy Jezus przyszedł nad Morze Galilejskie, zajaśniało wielkie światło i że lud pogrążony w mroku, który mieszkał w ciemności i cieniu śmierci, ujrzał światło. Tam, gdzie był Jezus, tam świeciło słońce. A dalej w Ewangelii Mateusza, rozdziale 14, wersecie 13, czytamy, że w przyszłości, w czasie Królestwa, zwycięzcy święci będą świecić jak słońce. Dziś możemy być co najwyżej gwiazdami. Nie starajcie się być słońcem. Musicie poczekać, aż nastąpi dzień przywrócenia, odnowienia. W czasie królestwa wielu z was będzie jaśnieć mocniej niż gwiazdy. Będziecie jak słońce. Tak więc pierwsze ze świateł to Chrystus. Dziś On jest słońcem, a jutro słońcem będą także zwycięzcy święci.
Przerwijmy może w tym momencie. Słyszeliśmy przed chwilą, że słońce w Księdze Rodzaju jest symbolem czy też typem nie tylko Chrystusa, lecz także zwycięskich wierzących. Oczywiście wiemy, kim jest Chrystus, ale kim są zwycięzcy wierzący, o których dopiero co była mowa?
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że prowadzić zwycięskie życie chrześcijańskie może każdy wierzący. Wbrew pozorom, zwycięzcy w Biblii to nie jacyś nadludzcy chrześcijanie, supermeni, idealni wierzący, giganci duchowi, ani nikt w tym rodzaju. To normalni chrześcijanie. Nie mówię przeciętni, lecz normalni. Nie wspaniali superchrześcijanie, tylko normalni chrześcijanie. Warto w tym miejscu może wspomnieć znaną w wielu kręgach chrześcijańskich, również w Polsce, książkę Watchmana Nee Normalne życie chrześcijańskie, która stała się na całym świecie klasyką literatury chrześcijańskiej. To, o czym mowa w tej książce, pomaga nam zobaczyć, co to znaczy być normalnym chrześcijaninem. Wszyscy chyba musimy przyznać się do tego, że normalność jest dla nas często po prostu synonimem przeciętności. Ale przecież przeciętność nie zadowala ani Boga, ani nas samych. Być normalnym chrześcijaninem to inaczej właśnie być zwycięzcą. Ja chcę być normalnym chrześcijaninem i jestem przekonany, że wielu naszych słuchaczy również tego pragnie.
Ale do tego nie wystarczy, że przyjmiemy Chrystusa i narodzimy się na nowo. Albo inaczej, nie wystarczy do tego światło dnia pierwszego. Musimy wzrastać, bo to właśnie wzrost sprawia, że stajemy się normalni. Zwyciężamy to, co przeszkadza nam być jedno z Bogiem. Zwycięzca to ktoś, kto zmierza do duchowej dojrzałości. Ktoś, kto rozwija się codziennie dzięki lekturze Słowa Bożego, modlitwie i społeczności z Panem Jezusem. A także dzięki temu, że trwa w świetle. To ciekawe, że symbolem zwycięzców jest słońce, które symbolizuje również Chrystusa. Co to znaczy? Że zwyciężanie jest upodabnianiem się do Pana Jezusa. Pan Jezus powiedział, że jest światłością życia. Kiedy więc otrzymujemy światło dzięki Jego Słowu, światło to przynosi nam więcej życia. Czyli inaczej mówiąc, rośniemy. I dzięki temu wzrostowi w życiu osiągamy dojrzałość. A dojrzali wierzący to właśnie zwycięzcy.
I to jest właśnie to, co Pan Jezus robi w tej chwili. On w tym wieku szuka zwycięzców. Nie jest zaspokojony i nigdy nie będzie zaspokojony przeciętnym życiem chrześcijańskim. Takim życiem, w którym jedną nogą jesteśmy w Chrystusie, a drugą w świecie. Nie. Pan Jezus szuka tych, którzy będą codziennie prowadzili zwycięskie życie. Szuka ludzi, którzy staną się zwycięzcami i którzy będą królować wraz z Nim przez 1000 lat. Zwycięzcy to ci, którzy razem będą tworzyli oblubienicę Chrystusa w nadchodzącym wieku Królestwa. Tak więc zwycięzcy to ludzie, którzy prowadzą normalne życie chrześcijańskie. Są jedno z Chrystusem, budują się razem, są oblubienicą Chrystusa i są gotowi na powrót Pana.
Amen.
Amen.
Powróćmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Dobrze, idziemy dalej. Księżyc. Księżyc bez wątpienia symbolizuje Kościół. W Księdze Rodzaju 37, w wersecie 9, czytamy, że Józef miał sen, w którym słońce było symbolem jego ojca, księżyc symbolem jego matki, a gwiazdy symbolem jego braci. W oparciu o ten werset możemy stwierdzić, że skoro Kościół jest oblubienicą, małżonką Chrystusa, to w typologii księżyc jest na pewno obrazem Kościoła. Jak wiemy, pierwszy rozdział Księgi Objawienia mówi, że kościoły miejscowe to świeczniki. Wiemy też, że w ciągu dnia świeczniki są niepotrzebne. Świeczniki są potrzebne w nocy. Rozdział pierwszy Księgi Objawienia dowodzi więc niezbicie, że wiek Kościoła, wiek, w którym żyjemy, nie jest dniem, lecz nocą. W pewnym sensie panuje dziś noc. Wiek Kościoła to nie dzień, lecz noc. Jak wiemy, nocą promienie słońca nie docierają do nas bezpośrednio, a promienie słoneczne to światło Chrystusa. W wieku Kościoła trudno jest bezpośrednio zobaczyć światło Chrystusa. Światło to musi być odbite. Potrzebny jest księżyc, od którego odbije się światło słońca. Wszyscy możemy zaświadczyć, że bez Kościoła trudno byłoby nam zobaczyć światło Chrystusa. Światło Chrystusa trudno oświecać nas dziś bezpośrednio. Musi ono świecić pośrednio. Musi odbić się od księżyca. Alleluja! Gdy przychodzimy do Kościoła w czasie pełni księżyca, jeśli księżyc nie zanika, niewątpliwie zobaczymy światło, a nie noc. Spójrzcie na historię. Był długi okres zaniku, nowiu księżyca. To był nów księżyca. A wtedy, jak wiecie, w czasie nowiu była pora na gwiazdy. Wtedy gwiazdy mogły wykonywać swoje obowiązki. Tak więc, jak wiemy, w ciemnych wiekach pojawiły się gwiazdy. Jedną z nich był Martin Luther, a przed nim i po nim, jak uczy historia, świeciło wiele, wiele innych gwiazd, bo księżyc był w nowiu. Dwa wieki po Lutrze żył hrabia Zinzendorf. Tak zwani bracia morawscy prowadzili życie Kościoła. Nie widać Kościoła jak w czasie pełni księżyca, ale przynajmniej widać sierp księżyca. A potem, dwa wieki później, Bóg sprawił, że pojawili się bracia brytyjscy. Sierp księżyca się powiększył. Nastała niemal pełnia. Kościół Filadelfia. Lecz nie trwało to długo. Jest takie przysłowie: pełnia księżyca to początek jego zaniku. Spójrzcie na historię Kościoła. Od końca drugiej połowy XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku, przez mniej więcej 70 lat, świecą wielkie gwiazdy. Taką gwiazdą był Andrew Murray. Taką gwiazdą była Jesse Penn Lewis. Tu jedna gwiazda, tam druga. Nawet tu, w Stanach Zjednoczonych, świeciła gwiazda A.B. Simpsona. Były tu gwiazdy, lecz nie było życia Kościoła, nie było księżyca. Księżyc był w nowiu i świeciły gwiazdy. Podczas gdy księżyc dojrzewa do pełni, rośnie, gwiazdy nie powinny być tak widoczne.
Wiemy, że w historii Kościoła miał miejsce długi okres, w którym Kościół, symbolizowany w Księdze Rodzaju przez księżyc, znajdował się w nowiu, nie błyszczał pełnym blaskiem. Chodzi o średniowiecze. Czy moglibyście powiedzieć kilka słów o gwiazdach, które wówczas świeciły?
Czytając historię Kościoła, możemy zobaczyć gwiazdy, które świeciły w różnych wiekach, nie tylko w średniowieczu. W średniowieczu takimi gwiazdami byli na pewno Franciszek z Asyżu, John Wycliffe, Jan Hus, a także inni. W XVI wieku Martin Luther z pewnością był taką jaśniejącą w ciemności gwiazdą. Luther odzyskał kwestię usprawiedliwienia przez wiarę. prawdę, która przez wieki uległa zatraceniu. Do dziś jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu za tę prawdę, którą wtedy odzyskano. A był to przecież dopiero początek. Później, w XVIII wieku, mamy hrabiego Zinzendorfa. Był to człowiek oświecony przez Boga, który przyprowadzał do Pana ludzi w sposób bardziej wspólnotowy. Wtedy właśnie niemal wzeszedł księżyc. Tym księżycem było zbiorowe świadectwo hrabiego Zinzendorfa oraz tych, którzy mu towarzyszyli. Znamy ich jako tak zwanych braci morawskich. Powstało wówczas na ziemi na krótką chwilę coś, co można by nazwać życiem Kościoła.
Co masz na myśli?
Ci wierzący nie prowadzili podwójnego życia. Ich życie na co dzień wyrażało Chrystusa, było pełne Jego rzeczywistości. Zarówno życie osobiste, jak i życie zbiorowe. W ten sposób wierzący ci wyrażali rzeczywistość ciała Chrystusa, Kościoła, w bardzo praktyczny sposób. Nie trwało to jednak zbyt długo.
A co działo się dalej?
Potem, w wieku XIX, wystąpili w Wielkiej Brytanii tak zwani bracia plymuccy, od których rozpoczął się ruch braterski. Od chwili, kiedy Pan wzbudził ich w 1820 roku, zaczęli oni odkrywać coraz więcej prawdy w Piśmie Świętym. Świetnie pisali i przekazali nam wiele prawd na temat ciała Chrystusa, kapłaństwa wierzących. Odzyskano wówczas naprawdę wiele rzeczy, które przez całe stulecia były okryte mrokiem. Z kolei na przełomie XIX i XX wieku pojawiły się wybitne postaci mistyków – Andrew Murray, Jesse Penn Lewis. Za pośrednictwem takich gwiazd, jaśniejących w ciemności, Bóg stale odzyskiwał prawdy ukryte w Biblii. W ten sposób Boże odzyskiwanie dotarło do Watchmana Nee i Witnessa Lee. Wszystko, co ujrzeliśmy dzięki posłudze tych dwóch braci, opiera się na prawdach odkrytych wcześniej przez owe jaśniejące gwiazdy. Tak więc to, co widzimy i słyszymy dzisiaj, zbudowane jest na fundamencie, który założyły te wszystkie gwiazdy, które świeciły w mroku minionych stuleci.
Fascynujące. Powróćmy jednak do naszego studium.
Nie zapominajcie, że trwa noc. Dzień jeszcze nie nastał. Potrzebny jest wam więc Kościół. O, Duch mówi do kościołów. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, co Duch mówi do kościołów. Musicie pójść do kościołów, a wtedy zobaczycie odbite światło słońca. Wielu drogich chrześcijan zobaczyło tylko światła dnia pierwszego. Brak im świateł dnia czwartego. Zostali zbawieni, zostali odrodzeni, otrzymali światło dnia pierwszego. Lecz choć bardzo starali się wzrastać, nie urośli ani o centymetr. Wszystkim nam potrzeba świateł dnia czwartego. Przyjaciele, z doświadczenia wiemy z niezbitą pewnością, że potrzebujecie świętych, a także Kościoła. Potrzebujecie gwiazd i księżyca, bo trwa noc. A w nocy księżyc odbija światło Chrystusa. Dziś, w pewnym sensie, nawet Chrystus nie jest słońcem. Mówię tak, bo mamy Chrystusa, a w nocy nie ma słońca, tylko świeci księżyc. Chrystus jest więc dziś gwiazdą zaranną. W wieku Kościoła nawet Chrystus jest gwiazdą. Jest jasną gwiazdą zaranną. Światła czwartego dnia, słońce, księżyc i gwiazdy rządzą. W jakim celu? Żebyśmy mogli rozróżniać, oddzielać. Umiejętność oddzielania, rozróżniania to efekt światła, które przychodzi czwartego dnia. A jak wiemy, do wzrostu potrzebne jest takie rozróżnianie. Musimy wiedzieć, gdzie możemy iść, a gdzie nie. Co powiedzieć, a czego nie mówić. Co robić, a czego nie robić. Co pochodzi od Boga, a co od szatana. co jest w duchu, a co w duszy. Musimy umieć odróżniać. A skąd bierze się umiejętność odróżniania? Ze światła. Najlepszym sposobem na opiekę nad dziećmi jest oddanie ich w Boże ręce. Wtedy zobaczą one światło, które następnie będzie nimi rządziło, a rządzenie to sprawi, że posiądą one umiejętność odróżniania. Nie skuszą ich narkotyki. Będą umiały odróżniać, a takie odróżnianie jest najlepszym sposobem ochrony. Alleluja! Powtórzę. Odróżnianie jest skutkiem światła, a światło to po prostu rządzenie.
Przedstawiony przed chwilą opis Kościoła odbijającego Chrystusa brzmiał bardzo chwalebnie, ale mam wrażenie, że zarówno nasze doświadczenie, jak i doświadczenie przynajmniej części spośród naszych słuchaczy wydawałoby się niezbyt do tego chwalebnego obrazu pasuje. Czy tego aspektu Chrystusa możemy doświadczyć jedynie w Kościele?
Myślę, że to, co usłyszeliśmy, wyraźnie wskazuje na to, że Bóg pragnie czegoś zbiorowego. W 17 rozdziale Ewangelii Jana Pan Jezus modlił się o jedność Bożego ludu, wszystkich wierzących. Mówiąc tam o jedności, nie miał jednak na myśli jakiejś abstrakcyjnej, bliżej nieokreślonej jedności. Mówił o jedności, którą można zobaczyć. Modlił się o to, żebyśmy byli jedno, aby świat mógł to zobaczyć i uwierzyć. Mówił więc o jedności, która ma charakter praktyczny i zarazem duchowy, o jedności, którą można wyrażać. Życie Kościoła, przedstawione w obrazie księżyca, to życie Kościoła, które odbija Chrystusa, jest jego odzwierciedleniem. Tak jak księżyc świeci odbitym światłem słońca, tak samo Kościół świeci Chrystusem, odbija Chrystusa. Mówiąc o Kościele, powinniśmy myśleć o nim w taki właśnie sposób. Pan Jezus pragnie się wyrazić, tak samo jak słońce wyraża się w nocy za pośrednictwem księżyca. Kiedy jesteśmy ze sobą nawzajem, kiedy radujemy się Panem Jezusem w życiu Kościoła, kiedy żyjemy Chrystusem i budujemy się razem w duchu, wyrażamy Go na zewnątrz. Prawdziwy Kościół, opisany tutaj pod symboliczną postacią księżyca, to Kościół, który stanowi odbicie Chrystusa jako życia.
Myślę, że wszyscy tęsknimy do takiego autentycznego doświadczenia, by żyć w Chrystusie codziennie.
Amen.
Dziękuję bardzo za tę społeczność. Naszymi gośćmi byli Janusz Bienia i Dariusz Skurczewski. Żegna się z Państwem Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia za tydzień w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801 222 099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.